Dobry wieczór, Anna Rembas. Srebrny sekstant dla Tomasza Cichockiego za samotny rejs dookoła świata na jachcie Polska Miedź. Najbardziej prestiżowe wyróżnienie w polskim żeglarstwie morskim otrzymał olsztynianin za podróż non-stop, bez zawijania do portów. Awaria sprzętu zmusiła jednak żeglarza do krótkiego pobytu w południowoafrykańskim Port Elizabeth. Zanim przeniesiemy się na galę do dworu Artusa, podczas której wręczono nagrody, na chwilę jednak przenieśmy się jeszcze do Sopockiej Mariny, gdzie w ubiegłym roku cumował swoją Delfią wracający z rejsu dookoła świata kapitan Tomasz Cichocki.
Wszystkie przygody, jakie miałem, staram się rozpatrywać w kategoriach pozytywów. Nawet kiedy jacht wywrócił się do góry dnem, okazało się, że jest to tak mocny jacht, że można mieć do niego zaufanie do końca rejsu, a to jest istotne. Na pewno duże doświadczenia przede wszystkim. Dopiero na tym rejsie zobaczyłem, jak wiele mi brakuje do tego, ażeby móc mówić o sobie, że jestem doświadczonym żeglarzem. Ja nie płynąłem na godziny, na wyścigi. Ktoś tam to liczył, nie wiem ile tych godzin jest. Wiem, że to jest około 312 dni, ale w szczegółach proszę sobie tam gdzieś jakiś kalkulatorek, bo jestem za słaby w matematyce.
Mimo problemów technicznych oraz zdrowotnych, po 10-miesięcznej żegludze kapitan Cichocki ukończył wyprawę, wpisując się tym samym na ekskluzywną listę żeglarzy okołoziemskich. Po zakończeniu rejsu kapitan nie pamięta już trudnych momentów, natomiast, co ważne, planuje już kolejne rejsy.
Oczywiście będzie to kolejny rejs w przyszłym roku, o ile oczywiście pogoda sponsorska dopisze, ale wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na dobrej drodze, więc mam nadzieję, że ten rejs się odbędzie.
My tutaj czekając na Pana usłyszeliśmy właśnie, że miał Pan taką przygodę, dosyć niebezpieczną można powiedzieć. Był problem z jedzeniem, był problem z piciem, był problem z bezpieczeństwem. Mógł Pan to przewidzieć?
Nie, oczywiście, że nie mogłem tego przewidzieć. Gdybym przewidział, to wziąłbym 2 razy więcej jedzenia. Utrata jedzenia to nie jest przygoda, to jest, że tak powiem, taka wymuszona dieta, ale jak najbardziej zdrowa, więc...
Który odcinek najtrudniejszy, najbardziej taki niebezpieczny, gdzie musiał Pan naprawdę mocno pracować?
Tutaj nie ma trudnych i trudniejszych odcinków, wszystkie są bardzo ciężkie, chociaż jeżeli należałoby w jakiś sposób podkreślić ocean indyjski, że jest bardzo ciężkim oceanem, wbrew pozorom mały ocean, stosunkowo mały, bo jest to najmniejszy z 3 oceanów, ale bardzo trudny nautycznie, bardzo trudny, jeżeli chodzi o zafalowanie, o wiatry, o tego typu rzeczy, no... Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko tam, ale jak widać jest to dla ludzi do przetrwania, do przeżycia.
Łódź się sprawdziła?
Jak widać. Dopłynęła w jednym kawałku, sprawdziła się jak najbardziej. Jest cudownie po prostu. No, nareszcie stoję na ziemi, na twardym gruncie, nic mnie nie zalewa, nie jest mi zimno i do tego osoby, które kocham, są najbliżej mnie. No.
Co jest takiego w oceanie, w wodzie, że trzeba ją, że tak powiem, pokonywać?
To, co mówią alpiniści. Góry są po to, żeby je zdobywać, a ocean się pływa, bo jest. To jest bardzo skomplikowana i dłuższa historia. Myślę, że dzisiaj nie mamy na nią czasu, ale naturalnie jest to pasja, jest to próba zogniskowania się na jakimś problemie, na jakimś osiągnięciu, sprawdzenie, gdzie jest ta granica ludzkich możliwości. Ja tej granicy jeszcze nie osiągnąłem, ale jestem na dobrej drodze.
A jak Pan zapamiętał Horn?
Cudownie. Muszę tam powiedzieć, to jest tak urocze miejsce na ziemi, tak cudowne miejsce.
Było słońce wtedy?
Nie, nie było słońca, były huragany, były sztormy, ale to nic nie zmienia. To jest miejsce jedyne w swoim rodzaju. Bardzo niebezpieczne, ale z drugiej strony świadomość, że się jest w takim miejscu, dodaje człowiekowi sił, więc nie było problemu.
Pierwszy raz na Hornie?
Pierwszy raz na Hornie, ale nie ostatni.
Ewa Cichocka. Znaczy najpierw w ogóle to zobaczyłam, że się uśmiecha, że wychodzi tam z głębi łodzi i się do nas uśmiecha, więc już wiedziałam, że jest dobrze, że żyje, że w porządku. Potem zauważyłam następną rzecz, że rzeczywiście jest niesamowicie chudy, schudł bardzo i powiedział nam właśnie wtedy szybciutko o tym, że miał wywrotkę, że stracił jedzenie.
Wcześniej Państwo nie wiedzieliście?
Nie wiedzieliśmy, bo nie mieliśmy z nim kontaktu. Od 22 listopada nie mieliśmy w ogóle z nim kontaktu. Przez tyle dni on się tylko kontaktował parę razy za pomocą innych łodzi, albo śledziliśmy go poprzez system satelitarny. Natomiast nie rozmawiałam z mężem od 21 listopada. To była nasza 21 listopada była ostatnia nasza rozmowa.
Ale...
A potem dopiero 7 maja. tak?
A wtedy, jak Państwo straciliście tą łączność, to kołatały się pewnie różne myśli w głowie.
To znaczy nie, ja byłam naprawdę spokojna przez cały czas, że nic złego się nie stało, że to jest tylko i wyłącznie awaria sprzętu, bo sprzęt ma prawo się zepsuć, a szczególnie elektroniczny sprzęt w takich trudnych, ekstremalnych warunkach, tak? Nikt tam z nas nie był, więc nie wiemy, a potem okazuje się właśnie, że ta sól, ten wiatr i ta wilgotność spowodowała, no i oczywiście ta wywrotka, te ekstremalne warunki pogodowe spowodowały, że to wszystko się zepsuło. Natomiast byłam spokojna, że Tomek sobie poradzi, ponieważ on jest wyjątkowo niezłomnym, twardym człowiekiem. Jak się czegoś podejmie, to zawsze to doprowadzi do celu.
Tradycja wyróżniania najwybitniejszych żeglarzy pływających pod polską banderą sięga 70. lat, kiedy ówczesny minister żeglugi po raz pierwszy ufundował nagrodę główną srebrny sekstant. Od tego czasu nagroda ta w postaci prawdziwego sekstantu jest fundowana co roku przez ministra odpowiedzialnego za gospodarkę morską. Laureata wybiera kapituła składająca się z zasłużonych kapitanów jachtowych i publicystów morskich, a ci wyjątkowo byli zgodni co do wyczynu kapitana Cichockiego.
I to była kandydatura absolutnie poza jakimikolwiek innymi. Kolejnych żeśmy mieli, nie chcę powiedzieć wątpliwości, tylko ja na przykład lubię rejsy załogowe, które trzeba trudno przygotować. Inni koledzy wolą samotne tacy. Ja lubię pływać na północ. No i te wszystkie prywatne kryteria, któreśmy mieli, nakładały się na kandydatów, któreśmy przekazywali, ale uważam, że werdykt końcowy jest znakomity i wszyscy powinni być bardzo zadowoleni.
W tym roku sporo było tych regat dookoła świata i tych rejsów, ale tak naprawdę skończył go tylko kapitan Cichocki.
Ja nie wiem, czy pani miała okazję z nim bliżej rozmawiać. Tomek opowiadał mi trochę, jak we dwóch siedzieliśmy, co on przeżywał. Wie pani, że on przez kilka ostatnich dni, to ja co drugi dzień pił raz dziennie, schudł ponad 30 kilka kilogramów i to jest naprawdę ta wielka praca żeglarska, hard. Bardzo łatwo się było można wycofać. Nie zrobił tego i rzeczywiście, nie wiem, czy pani wie, że Tomek przygotowuje kolejną wyprawę, kilka nawet, chce brać udział. Trzymam kciuki, że mu się udało. To jest duża sprawa. Łódka mała, bez olbrzymiego zespołu sponsorskiego, bez olbrzymich zasobów pieniężnych. Jak mi powiadał, on koszmarnie dużo palił. Jak wypływał, nie miał nawet 100 zł, żeby kupić karton papierosów na drogę.
Bo tak naprawdę podczas tego rejsu miał kłopoty.
Miał bardzo poważne kłopoty wtedy, kiedy się wywrócił. Stracił większość pożywienia, poszła cała elektronika, był głuchy, ślepy i zdany tylko na siebie. I to było prawdziwe żeglarstwo. Takie najprostsze, najbardziej prymitywne, jakie kiedykolwiek było. I dlatego najbardziej je cenimy.
I dał radę, prawda?
Dał radę. To musi być niesłychanie twardy facet. No, jest twardy facet. To zresztą widać. Jego żona też jest bardzo godna szacunku i podziwu, dlatego że niewiele dziewczyn by się na to zdobyła, szczególnie wtedy, kiedy dziesiątki dni nie ma z nim żadnego kontaktu i wszyscy już położyli za przyczyną krzyżyk na nim. Udało się, jest dobry, trzymam kciuki, żebym dalej poszedł.
Miał silnych kontrkandydatów, jeżeli chodzi o nagrodę? Rejs
nie,
roku?
Nie, absolutnie nie, to było bardzo dobrze. Pewnie byłoby inaczej, gdyby pozostali koledzy też skończyli jakieś swoje rejsy, ale w tym okresie nie było żadnego innego kontrkandydata.
No najważniejsza taka nagroda chyba.
Najbardziej prestiżowa, dlatego że się również docenia całą pracę, nie tylko sam wyczyn jednego człowieka. A więc również te wyprawy, jak powiedziałem, załogowe, to jest taka kategoria, która gdzie indziej jest notowana. My to robimy i bardzo się cieszymy. Choć jest taki pomysł, żeby rozdzielić tę nagrodę na kilka różnych, dlatego że, jak powiedziałem, no, rejsy załogowe, a szczególnie wieloetapowe, które wymagają niesłychanej pracy, nie do końca przystają do takiego samotnego wyczynu. Więc pewnie trzeba ustanowić nową kategorię i taki jest pomysł Bractwa Kaphornowców, wyrażone ustami admirała Dyrcza Grotmasta. Pewnie, który był szefem kapituły, pewnie w następnej edycji już będziemy mieli ze dwie lub trzy równoległe nagrody za różne wyczyny.
Bractwo Kaphornowców, ta elitarna grupa ludzi, którzy byli tam i widzieli tę skałę, postanowiła właśnie za dobrą robotę żeglarską uhonorować swoją nagrodą, nagrodą Grotmaszta Bractwa Kaphornowców, właśnie kapitana Tomasza Cichockiego.
Opłynięcie przylądka Horn pod żaglami to wyczyn nobilitujący, stawiający żeglarza w elitarnym gronie tych, których odwagi i żeglarskich umiejętności nie sposób kwestionować. Szczególnie jeśli ten przylądek nieprzejednany to jeden z elementów oceanicznej wyprawy. Kapitan Tomasz Cichocki z Hornem spotkał się, realizując wyprawę życia. Wokół ziemski rejs, samotny, bez zawijania do portów. Życie zweryfikowało ten plan. Wypadek zmusił olsztyńskiego żeglarza do jednego przystanku na trasie. Kapituła Polskiego Bractwa Kaphornowców postanowiła uhonorować kapitana Cichockiego za konsekwencje w kontynuowaniu wyprawy, mimo problemów technicznych i zdrowotnych. Za wykazanie hartu ducha i niezłomną realizację podjętego wyzwania z zachowaniem najlepszych zasad dobrej praktyki morskiej.
Kapitan Tomasz Cichocki, nagroda Grotmaszta Bractwa Kaphornowców. Bardzo prosimy.
Ta nagroda przyznawana jest za rejs w trudnych warunkach, czyli dobre rzemiosło, ale naprawdę w trudnych warunkach i nie było żadnej wątpliwości w kapitule, że on także jest laureatem, co wcale nie jest takie oczywiste, że główny laureat także jest tym dodatkowym. Natomiast
te nagrody są już po raz 40 chyba trzeci wręczane. Pani śledzi na pewno te nagrody dłużej niż ja. Czy były jakieś takie kontrowersyjne nominacje, kiedy wszyscy spodziewali się zupełnie innego zwycięzcy, a zwyciężył kto inny?
Nie, dlatego że przyznaję kapituła, która składa się ze zwycięzców, z laureatów i tak naprawdę każdy z nich umie ocenić, co zrobił ten, który popłynął.
To są żeglarze, którzy oceniają.
Kapitanowie, żeglarze, kapitanowie to powiem, czyli laureaci najczęściej. Natomiast ważne jest też przy Tomku Cichockim, że on zakładał rejs bez zawijania do portu. Zdarzyło mu się zawinięcie do portu.
On miał wypadek.
Tak, ale on o tym powiedział. Popłynął dalej i jakby zawsze wracamy do tych zasad, które są istotne, bo oszukiwanie, no, znaczy można poszukiwać, może dzisiaj już nie przy tych środkach komunikacji, ale jakby to w ogóle nas nie interesują tacy ludzie. To znaczy, że tak jak kiedyś, można było wsiąść na datwę, popłynąć przez ocean, nie było GPS-u, niczego i też ludzie żeglowali. Jeżeli my dzisiaj przyznajemy nagrody, to także za postawę i za wartości, to także podkreślamy to niezmiennie. Jeżeli to się nie zgadza nam, no to właściwie nikt o tym nie rozmawia. To zresztą jest bardzo przykro wtedy mówić o kolegach, że coś się takiego wydarzyło. I bywa też tak w naszym środowisku, że cenimy umiejętności żeglarskie, nie akceptujemy postawy ludzkiej i ci koledzy tak coraz rzadziej przychodzą na nasze spotkania i coraz rzadziej.
Czyli to nie zawsze idzie w parze, postawa, a umiejętności?
To zawsze jest kwestia osobowości. Ja mówię w ten sposób. Jak historia żeglugi pokazuje, nie święci po morzach żeglowali, ale morze nigdy nikogo nie popsuło. Jeżeli on się zachowuje w sposób, o którym mówimy, który nie akceptujemy, to znaczy, że on taki był.
Rzeczywiście zrobił ogromny wyczyn. Jestem również w kapitule tego rejsu roku. No i gremialnie, jako całe jury, doszliśmy do wniosku, że Tomek Cichocki jednak, jego wyczyn jest taki najbardziej spektakularny i największy wśród tych wszystkich innych. Jakkolwiek w tym roku wcale nie brakowało innych dobrych rejsów.
Miał kontrkandydatów silnych?
Miał, ale naprawdę wybór w tym roku był niezwykle trudny. Było przejściem północno-zachodnim wokół Hornu, rejs na Antarktydę, który uzyskał wyróżnienie, ale braliśmy pod uwagę wszystkie aspekty, samo przygotowanie wyprawy, udział w tym, zaangażowanie takie indywidualne. Właśnie u Tomka to wystąpiło, ponieważ on sam przygotował sobie ten rejs, sam go odbył w pojedynkę, a jednak rejsy takie solo są wartościowane trochę wyżej.
Czy kapitan Jerzy Wąsowicz posiada w sobie taką nutkę zazdrości żeglarskiej, że chciałby na przykład również zrobić coś takiego, co nagradzany dzisiaj kapitan Cichocki?
Już mam tyle nagród za sobą, że po prostu musi nastąpić zmiana pokoleniowa. Cieszę się, że przychodzą młodsi ludzie, że mają wspaniałe wyczyny, tylko coraz mniej jest do zdobywania, coraz mniej takich spektakularnych wyczynów.
Dużo w tym roku tych prób opłynięcia świata i w regatach Zbigniew Gutkowski i pan Roman Paszke, kapitan, trzecia próba, no niestety też nieudane próby. To trochę inne żeglarstwo niż to, które reprezentuje Tomasz Cichocki, prawda? Takie żeglarstwo na czas trochę.
W żeglarstwie też jest jak Formuła Pierwsza i Rajd Świętokrzyski. To są dwie zupełnie inne dyscypliny. Ale to, co mnie cieszy, jest cała grupa młodych ludzi, która wyruszyła na oceany. Prawdopodobnie usłyszymy o nich za kilka miesięcy, za rok, w zależności od tego, jakie wyprawy, jakie rejsy podjęli.
To jest najważniejsza nagroda żeglarska w Srebrny Sekstant?
Tak, to w naszym kraju jest to największa nagroda żeglarska.
Morze trzy kolory ma, biel to pierwszy z nich. Białą pianą chłoszcze nas, kiedy gniewa się. Białą mgłę otula nas, mruczy nam, gdy śpi. Szepcze wtedy każdy z nas, gdy na deku tkwi. Hej, refujcie grota, już na pokład czas. Długo ciepła koja nie przytuli nas. Dalej tam na wachtę słone bryzgi fal. Stara łajba już się rwie, chętnie znaną dal. Hej, refujcie grota, już na pokład czas. Długo ciepła koja nie przytuli nas. Dalej tam na wachtę słone bryzgi fal. Stara łajba już się rwie, chętnie znaną.
Kilka tygodni temu w dworze Artusa kapitan Cichocki odbierał nagrodę za rejs roku już rozluźniony, uśmiechnięty i chyba o kilka kilogramów cięższy. Jak mi powiedział, bardzo szybko nadrobił przymusowe odchudzanie dookoła świata.
Jest to oczywiście duma, przede wszystkim nie tylko dlatego, że jest to bardzo ważna, prestiżowa nagroda, ale dlatego, że jest otrzymywana z rąk fachowców i to jest nie do przecenienia.
Troszkę pan przytył, bo wtedy pan strasznie schudł.
No trochę przytyłem, niestety nie poszło to w twarz, tak jak się spodziewałem, tylko, że tak powiem, w oponę, ale mimo to jakoś już dochodzę do siebie.
Ile to już miesięcy po tym wyczynie?
No, to jest od maja, więc blisko rok niedługo będzie.
Odpoczął pan?
Odpocząłem już, a za bardzo odpocząłem, już się nie mogę doczekać, kiedy koniec odpoczynku i zacznę żeglować. Z perspektywy czasu nie ma właściwie trudnych momentów, to jedna wielka radość.
No to teraz się tak mówi.
Oczywiście, że ten moment, kiedy musiałem zawinąć do Port Elizabeth, to jest taki depresyjny moment bardziej, mówiący o tym, że no niestety, ale jeden z elementów rejsu został niewykonany. A poza tym naprawdę już nie pamiętam żadnych złych momentów,
ale piękne. Ta wywrotka, dlaczego się wydarzyła tak naprawdę?
Wydarzyła się, no ponieważ przed taki układ fal, który jest niesprzyjający, tak zwane trzy siostry, wydarzyła się. Trudno, że się wydarzyła i dobrze, że się wydarzyła, bo sprzęt się sprawdził, sprzęt pokazał, że potrafi wszystko.
Wydawać by się mogło, że teraz ta wyprawa też była dobrze przygotowana, czyli jednak może pokazuje, że trzeba być ostrożnym i trzeba być uważnym.
Była to wyprawa, którą przygotowaliśmy najlepiej, jak to było możliwe z naszego punktu widzenia i przy tym budżecie, jaki był. Natomiast oczywistym jest, że deklarowanie się na pewno się udaje, jest oczywistym błędem, bo ocean nie wybacza niczego i nigdy nie przewidzimy jego skutków, jego gniewu.
Gdzie pan następnym razem popłynie?
Popłynę na pewno dookoła świata, tym razem non-stop. Przygotuję lepszy sprzęt, siebie lepiej przygotuję, lepiej to wszystko zorganizuję i na pewno się uda.
Pan przypłynął w maju, a w listopadzie rozpoczął się wyścig z Le Sable de Long, Vendée Globe, regaty, w których brał udział Zbigniew Gutkowski. Niestety też, jak pan wie, nieszczęśliwie, no bo autopilot mu się popsuł i musiał przerwać.
Na całe szczęście Gutek jest na tyle świetnym żeglarzem, że wiedział, kiedy powiedzieć stop, kiedy przestać ryzykować. Nie ma kozaków, którzy się kopią z oceanem i wydaje mi się, że Zbyszek podjął jedyną słuszną decyzję. Nie znam wszystkich uwarunkowań, jakie spowodowały to, ale wierzę, że podjął jedyną słuszną decyzję.
A potem za jakiś czas wypłynął kapitan Paszkę i też nieszczęśliwie.
Nieszczęśliwie. No, kapitan Paszkę cofnął się już spod samego Hornu. W zasadzie właściwie dwa razy startował do tego rejsu. Również na dzień dzisiejszy jeszcze jest za szybko po tym rejsie, za wcześnie. Nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło i ja jestem przekonany, że tam były jakieś kłopoty poważne ze sprzętem, tylko być może Romek nie chciał już o tym mówić.
A jak pan Horn zapamiętał?
Cudownie. cudownie, chcę tam wrócić, dlatego płynę.
No bo Roman Paszkę właśnie wtedy przerwał swój rejs, kiedy okazało się, że już nie daje rady. Pan opływał Horn, w jakim miesiącu?
Ja opływałem w bardzo podobnym czasie, bo Horn powoduje, że możemy tam tylko być przez pewien czas w roku. Roman płynął z jednej strony, ja z drugiej, ale nie zmienia to faktu, on płynął pod wiatr. To jest ciężkie zadanie, strasznie trudny odcinek do płynięcia. I tak jak powiedziałem, jestem oczywiście za tym, że powinni ludzie próbować, że powinno się pływać, a co się może wydarzyć na oceanie, to nie nam o tym decydować, tylko tym kapitanom, którzy są w takiej sytuacji.
Czyli kiedy teraz następny rejs?
Ja w listopadzie, może w październiku, jeżeli uda się wszystko zamknąć, ale mówię, to zależy od pogody sponsorskiej.
A miał pan moment, kiedy się pan bał podczas tego rejsu?
Tam się cały czas boimy, wie pani, dlatego, że to nie jest tak, że to jest rejs, a my jesteśmy kompletnie już tacy skończeni fachowcy. Miejmy pokorę przed oceanem, bójmy się go w jakimś tam sensie, oczywiście nie paraliżującym, żeby nasze działania nie były sparaliżowane, ale oczywistym jest, że musimy mimo wszystko mieć ogromny szacunek. Jeżeli nazwiemy go lekkim lękiem, to chyba tylko z korzyścią dla siebie.
Bo pan stracił łączność w pewnym momencie.
Straciłem łączność, straciłem radar, straciłem mnóstwo urządzeń, ale ludzie tak pływali przez wiele stuleci i udawało się, więc miałem nadzieję, że mnie się uda. Jak widać, no poza tą awarią, która by wykluczyła jacht z dalszej żeglugi, udało się.
Jest nie poddał okay. się pan, to jest najważniejsze.
Możemy tak to określić. No, chciałem dopiąć celu, mając nadzieję, że uda mi się jeszcze raz popłynąć, poznać tą trasę lepiej.
Bo pan stracił też zapasy żywności w tym rejsie.
Tak, dlatego schudłem 30 kg, ale już się odbudowałem. Myślę, że to jest najmniejszy problem.
Jak to jest, jak nie ma co jeść na jachcie?
Je się co drugi dzień i to jest takie męczące, bo widzimy te sterty jedzenia, które nam muszą starczyć do końca rejsu, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie ich spożyć, no bo wiadomo, że potem się zacznie bieda. To jest takie ćwiczenie silnej woli. No, udało się.
Jedno z wyróżnień trafiło też w ręce Kuby Strzyczkowskiego, dziennikarza radiowej Trójki, który samotnie przepłynął Atlantyk w ciągu 24 dni.
Kolejne wyróżnienie rejsu roku. Kuba Strzyczkowski na jachcie Delfia Trójka. Prosimy o krótką charakterystykę filmową. Kuba Strzyczkowski, widzę, że jest, już się wezwał słowo. Panie admirale.
Zapraszamy do Trójki na Atlantyku. Bo ten, który na radiowej antenie jest zwykle za, a nawet przeciw, postanowił tym razem być głównie za. W pogoni za marzeniami o samotnej żegludze przez ocean. Redaktor Kuba Strzyczkowski transatlantycką przygodą postanowił zaakcentować, że radiowej Trójce stuknęło 50 lat. Prawie 3000 samotnych mil morskich z Kanarów na Gwadelupę na jachcie Delfia Trójka pokonał między 13 listopada a 9 grudnia, kończąc oceaniczny sezon polskiej bandery. Powodzeniem i rezonansem wokół rejsu zaprosił wielu do realizacji oceanicznych marzeń.
Ja bardzo przepraszam, proszę Państwa, wszystkim za to, że mój rejs miał charakter tak bardzo medialny. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo czasami taki zarzut do mnie docierał. A ja się z tego cieszyłem to raz, a dwa, że pomyślałem, jakiże może być, skoro dotyczy mojej ukochanej stacji radiowej i 50-lecia Trójki. A cieszyłem się z tego medialnego charakteru tego rejsu także i z tego powodu, że intencją moją było pokazanie wielu ludziom w Polsce, którzy czasami wahają się, jaką formę promocji, reklamy wybrać, aby zwrócili uwagę na piękne białe żagle, na tle których można, jak sądzę, reklamować się bardzo szlachetnie. Dzięki temu mam nadzieję, że być może udało się zwrócić uwagę na problemy wielu żeglarzy, którzy, jak wiadomo, borykają się jakże często ze złożeniem projektów, z szukaniem pieniędzy. Jeśli ten rejs medialny w założeniu i wykonaniu, choć w odrobinie przyczyni się do popularyzacji tej formy spędzania czasu, wyczynu dla niektórych, żeglowania, to będę bardzo szczęśliwy. Bardzo dziękuję Delfi. Bardzo dziękuję miesięcznikowi Żagle. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi brzegowemu, Januszowi Cieliszakowi i Jarkowi Kaczorowskiemu. Ukłony są ze mną tu dzisiejszego wieczoru. No i cóż, wszystkiego dobrego. Kłaniam się Państwu.
Kuba Strzyczkowski, transatlantycki rejs samotny, Delfia Trójka.
Za tydzień Pożeglujemy na Horn. Opłynięcie tego przylądka jest bardzo trudnym zadaniem ze względu na panujące tu trudne warunki pogodowe. Przekonał się o tym kapitan Roman Paszke, który, jak wiemy, musiał zrezygnować z kolejnej próby bicia rekordu dookoła świata. Ale są tacy, którzy przylądek Horn opłynęli i którzy opowiedzą Państwu o tej podróży. Dziś kłaniają się już Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk. Dobranoc. My son John was tall and slim, and he had a leg for every limb. But now he's got no legs at all, for he ran a race with a cannonball. Timmy Roo-dun-da, fa-riddle-da, whack for the riddle, Timmy Roo-dun-da. Oh, were you deaf or were you blind when you left your two fine legs behind? Or was it sailing on the sea? Wore your two fine legs right down to your knee. Timmy Roo-dun-da, fa-riddle-da, whack for the riddle, Timmy Roo-dun-da. I was not deaf, I was not blind when I left my two fine legs behind. Nor was it sailing on the sea? Wore me two fine legs right down to me knee. Timmy Roo-dun-da, fa-riddle-da, whack for the riddle, Timmy Roo-dun-da. But I was tall and I was slim, and I had a leg for every limb. But now I've got no legs at all, they were both shot away by a cannonball. Timmy Roo-dun-da, fa-riddle-da, whack for the riddle, Timmy Roo-dun-da. Timmy Roo-dun-da, fa-riddle-da, whack for the riddle, Timmy Roo-dun-da.